Na wieść o zarazie możni i władze miasta uciekali jak najdalej i na jak najdłużej. Takie były zalecenia lekarzy. Zostawali ci, którzy nie mieli dokąd wyjechać. Na czas epidemii wybierano burmistrza powietrznego. A jak wyglądała organizacja życia w mieście? O tym Patrycja Serafin z Teatru NN.
Ci, którzy mogli uciec, to oczywiście uciekali, ale miasto też zamykało się na osoby przychodzące z zewnątrz. Na trasach, drogach prowadzących do miasta stawiano strażników, takich właśnie powietrznych. Takich strażników wiemy, że miasto zatrudniało na szlakach do 5 osób, w bramach do 10 osób.
Miasto zamykano zwykle jednak zbyt późno, bo gdy miasto jest zamknięte, to nie zarabia i nie zarabiają mieszczanie. Mówi Andrzej Janociński, współtwórca powstającego na ten temat portalu.
Jeżeli jest do wyboru zamknąć miasto od razu, ale ryzykować utratę własnych profitów, utratę profitów miasta i ewentualne problemy z zaopatrzeniem w żywność, bądź przedłużyć otwarcie miasta, no to tak, zdarzało się wydłużanie i zamykanie miasta miało miejsce tylko wtedy, kiedy uznano to za absolutnie niezbędne. Najczęściej było wtedy już zbyt późno.
Cytat z ksiąg miejskich. A jeżeli się kto uchronił od tej siły zła, ten z obawy przed śmiercią, ze strachu gorszego od samej śmierci, po 1000-kroć umierał. Widzieliśmy, jak podczas napadu tej choroby biły pulsy. W oczach malowało się przerażenie. Ciągłe nudności skręcały trzewia, a na członach nabrzmiewały sine krosty. Wielu wolało umrzeć niż chorować. Przenosili śmierć niektórzy nad tak okrutne życie.
Domy, w których stwierdzono przypadki zachorowań, były zamykane.
Zdarzały się nawet sytuacje, że drzwi takie były z zewnątrz zamykane kłódkami, były zabijane deskami.
U ich drzwi stawiano stróżów, których obowiązkiem było pilnowanie chorych. Opieka nad zapowietrzonymi polegała głównie na dostarczaniu im żywności oraz piwa, które uważano za lekarstwo.
Często dochodziło do rozpaczliwych prób ucieczek przez członków rodziny, przez różne osoby.
Sądząc, że są jeszcze zdrowe, a to władze miejskie niekoniecznie chciały tolerować.
Wbrew prawom natury dzieci i rodzice uciekali od siebie, bali się jedni drugich. Wszędzie żałoba, wszędzie śmierć, tak dalece, że całe miasto zdawało się być nie siedzibą żywych, lecz cmentarzyskiem zmarłych.
Gdy liczba chorych rosła, budowano izolatoria.
Tutaj dotarliśmy do takich informacji, że znajdowały się na Czwartku, na Żmigrodzie czy na Rurach. Izolatoria morowe to były drewniane szopy, istniały kilka miesięcy, a po zakończeniu były po prostu rozbierane.
To były straszne choroby. No, nam trudno jest sobie to wyobrazić w czasach dzisiejszych. Człowiek wyglądający za okno mógł na przykład zobaczyć wóz, którym przewożono zwłoki. Takie wozy przejeżdżały po mieście, ogłaszając się, żeby wyrzucano z domów, w których są zwłoki, te zwłoki, żeby można było je pochować.
Czy była organizowana pomoc? Tak, oczywiście. Miasto z pewnością zatrudniało balwierza, zwanego też cyrulikiem, moglibyśmy powiedzieć, coś w rodzaju medyka. Nie możemy oczywiście porównywać tego do naszych czasów. Dawniej epidemie zbierały o wiele bardziej śmiertelne żniwo. Miasto było zmuszone do zatrudniania grabarzy morowych czy kopaczy grabarzy, bo różnie ich tutaj określano. Musieli odróżniać się od ogółu mieszkańców miasta. Stąd też nosili specjalny ubiór, którym były czerwone krzyże naszyte na sukienne stroje. Pogrzeby najczęściej odbywały się w nocy, bez bicia dzwonów, bez uroczystych procesji i śpiewów. Nie chciano straszyć ludności.
Już kończę. Obawiam się bowiem, aby przez odnawianie w pamięci tak strasznych ran nie rozjątrzyć zła. Resztę celowo i świadomie pomijam. Abym jako narrator i świadek był w porządku i abym nierozważny nie był posądzany o przesadę w opowiadaniu.
Co wiemy o zachowaniach lubelskich mieszczan, o postawach ludzi w czasie epidemii? Można się domyślić, że były bardzo różne. A jakie? O tym na podstawie archiwaliów porozmawiamy za tydzień. Magda Grydniewska, Polskie Radio Lublin.